Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja, zawsze dziewica, rozmowy niedokończone, prorok w Kościele i w demokracji. Ten temat podejmujemy z księdzem profesorem Janem Przybyłowskim i z księdzem doktorem Zenonem Hanasem. Witam zacne nasze, już można powiedzieć, stałe przyjacielskie grono specjalistów od tematyki Kościoła i demokracji. Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Witamy. Szczęść Boże. Serdecznie. Pozdrawiamy w studiu i wszystkich słuchaczy i telewizorów. Tak, szczęść Boże.
Prorok w Kościele i w demokracji. Ksiądz dr Zenon Hanas.
Tak. Dzisiaj zaproponowaliśmy taką wspólną refleksję nad tym, kim jest prorok, jaką rolę odgrywali prorocy w historii, czy dzisiaj prorocy są, jaka jest ich rola dzisiaj i na przyszłość. I jest to taka refleksja, którą trochę powracamy do takiego cyklu naszych rozważań, gdzie pewne postaci biblijne, pewne role biblijne, pewne rzeczywistości biblijne próbowaliśmy opisywać właśnie w kontekście objawienia Bożego i poszukiwać śladów tych rzeczywistości we współczesnym świecie, to co nazywamy demokracją. Więc rozmawialiśmy kiedyś o mesjanizmie, o Mesjaszu, właśnie jak to w Piśmie Świętym ta postać jest opisywana i ten Mesjasz też w dzisiejszym Kościele i w demokracji jak funkcjonuje. Rozmawialiśmy o liturgii, o wielu takich rzeczywistościach związanych, o kapłaństwie, czyli bardzo, bardzo ściśle o pewnych postaciach, rolach, rzeczywistościach, które są zawarte w objawieniu Bożym, w Kościele do dzisiaj funkcjonują, ale też w pewien sposób są przenoszone do życia współczesnego świata, do życia polityki, do życia mediów, do życia współczesnego społeczeństwa. Więc dzisiaj chcielibyśmy taką wspólną refleksję podjąć na temat proroków. Prorocy, jak wiemy, to jest bardzo ściśle związana rola, funkcja człowieka, która jest widoczna w Piśmie Świętym. Tych 16 proroków starotestamentalnych jest takim najbardziej znanym przykładem tego, kim prorocy są. Więc chcielibyśmy w tej naszej audycji tak trochę poszerzyć to nasze rozumienie proroctwa tego starotestamentalnego, czyli tych 4 proroków wielkich i 12 tak zwanych mniejszych proroków. Ale też wiemy, że i Mojżesz, i wiele innych postaci też było nazywane prorokami. Później wiemy, że Święty Jan Chrzciciel też nazywany był prorokiem, jako takim będący na pograniczu Starego i Nowego Przymierza. O Jezusie często też mówiono, że jest prorokiem. Później w listach apostolskich ta funkcja prorocka Chrystusa jest często podkreślana. Aż po ostatnie strony Apokalipsy, gdzie jest mowa o fałszywym proroku. I o tym, myślę, też będziemy sobie mogli porozmawiać, kim jest ten fałszywy prorok, któremu służy dzisiaj bestia. To jest ten obraz apokaliptyczny o proroctwie na końcu czasów, o tym fałszywym prorokowaniu. Myślę, że też taką refleksję może w nas obudzić. Więc w naszych takich rozważaniach, żeby sobie taką panoramę, myślę, że ksiądz Jan będzie dalej rozwijał właśnie o funkcjach prorockich we współczesnym Kościele, we społeczności Kościoła. To jest jego taka bardzo ulubiona dziedzina wiedzy. Jako pastoralista o tej funkcji prorockiej na pewno nam wiele opowie. Ja natomiast tak konkludując, chciałbym powiedzieć tylko tyle, że jeżeli mówimy o proroku, to oczywiście we współczesnym świecie często używa się pewnej metafory. Znaczy ktoś się mówi, że tacy są prorocy mody, którzy potrafią przewidzieć, jaka będzie moda, prorocy motoryzacji, którzy rozwijają tam jakieś nowe koncepcje, w technologii. Więc ta metafora proroka we współczesnym języku, ona się ogranicza do jednej tylko funkcji proroka, czyli do takiego przewidywania przyszłości. To rzeczywiście w Kościele bardzo głęboko w objawieniu wierzymy, że to, co prorocy mówili o Chrystusie, o Mesjaszu, co zapowiadali jakby przyszłość, wypełniło się w osobie Jezusa Chrystusa i dlatego ta funkcja proroków polegała na tym, że oni przewidywali pewną przyszłość, to, co się wydarzy. Zapowiadali pewne obietnice i pewne groźby, że jeżeli ludzkość nie podporządkuje się, nie będzie słuchała Pana Boga, nie będzie Jego praw wykonywała, wtedy spotka nas kara. Natomiast jeżeli będziemy wiernie służyć Panu Bogu, słuchać tego, jak Pan Bóg chce, żeby ludzie żyli, no to wtedy tu na ziemi będzie nam się, w cudzysłowie, lepiej żyło, no i osiągniemy zbawienie wiecznie. Więc ta funkcja prorocka była taka wybiegająca w przyszłość, ale to nie jest jedyna funkcja prorocka i o tym też będziemy rozmawiali, bo bycie prorokiem polega przede wszystkim na tym, że prorok jest zasłuchany w słowo Pana Boga, jest jakby przekaźnikiem Pana Boga, jego takim ambasadorem, rzecznikiem, bo słowo samo profeta w języku łacińskim, w języku greckim, bo stąd ono się wywodzi, profetas, to jest ten, kto przemawia w imieniu drugiego człowieka. Więc to jest taka druga funkcja, że żeby być prawdziwie prorokiem, no to trzeba słuchać Pana Boga i znać Jego Słowo, żeby rzeczywiście służyć temu. A druga rzecz, która jest bardzo ważna, to jest to, że prorocy no bardzo też krytykują swój świat, oceniają go, zarzucają pewne błędy i z tego powodu są prześladowani. Więc to może takie 2-3 aspekty na początku chciałbym wydobyć z tego bardzo szerokiego świata prorockiego, biblijnego i o tym dzisiaj w czasie naszego spotkania chcielibyśmy dalej porozmawiać.
Prorok w Kościele i w demokracji to ksiądz dr Zenon Hanas. Prosimy ksiądz profesor Jan Przybyłowski.
To jest temat, myślę, że bardzo na czasie, dlatego że jedną z podstawowych funkcji, jaką wypełnia dzisiaj Kościół w misji zbawczej, czyli w duszpasterstwie, to jest funkcja prorocka. Podstawowa, pierwsza, najważniejsza. Wśród tych funkcji jest jeszcze funkcja kapłańska, czyli sprawowanie sakramentów, liturgii, kultu i funkcja królewska, czyli praktyczne realizowanie największego nowego przykazania miłości, które Chrystus zostawił nam w Ewangelii, a my mamy je wprowadzać w życie na zasadzie służby. Królować według Chrystusowej Ewangelii, to znaczy służyć. Ale pierwsza funkcja, którą spełnia Kościół, to jest funkcja prorocka. A zatem można powiedzieć, że Kościół jest niejako budowany na fundamencie proroctwa, czyli głoszonego Słowa Bożego wewnątrz Kościoła. Gdybyśmy tak chcieli rozróżnić tutaj już te dwa pojęcia Kościoła i demokracji, to ja bym się ośmielił powiedzieć, że tych prawdziwych proroków, którzy głoszą prawdę i to prawdę, która trafia i do rozumu, i do serca, prawdę, która wyzwala, tych proroków dzisiaj znajdziemy w Kościele. Natomiast po stronie demokracji bardzo często mamy do czynienia z prorokami fałszywymi, o których tu już wspomniał Zenon. To są prorocy, którzy określają siebie jako wróżbitów, jasnowidzów, astrologów, czyli tych, którzy próbują przekazać jakąś tajemną wiedzę. Czyli z jednej strony mamy do czynienia z objawiającym się w Słowie Bogiem, a z drugiej strony mamy do czynienia z człowiekiem, który próbuje dotrzeć do innych ludzi i w ten sposób też sterować innymi ludźmi, najczęściej w celach merkantylnych, czyli dla zarabiania pieniędzy. Być może mało kto wie, że w klasyfikacji zawodów i specjalności jest też wpisany zawód wróżbity. I o dziwo jest to dostosowanie do potrzeb Unii Europejskiej. To rozporządzenie weszło w życie 8 grudnia 2004 roku i jest to tak zapisane. Wróżbita, świadomie wykorzystując wrodzone uzdolnienia do działania w obszarze zjawisk nadprzyrodzonych, dokonuje wglądu w przyszłe i przeszłe wydarzenia przy zastosowaniu ukształtowanych przez tradycję form wróżenia. Zawód wróżbita, jasnowidz. Jeśli mówimy więc dzisiaj o proroku, to starajmy się przede wszystkim widzieć tego, którego powołuje Bóg, który jest natchniony przez Boga, bo nie głosi swojej nauki, tylko naukę Bożą. I wreszcie to jest człowiek posłuszny Bogu. On może z Bogiem dialogować, może się próbować Bogu przeciwstawić, nawet jeśli jest powołany, gdzie mamy taki przykład ze Starego Przymierza proroka Jonasza. Ale jego funkcja, jego rola polega na tym, że ma wykonać to zadanie, do którego jest powołany. I gdybyśmy chcieli tak najkrócej określić, kim jest prorok, to moglibyśmy powiedzieć, że to jest ucho, które słucha i język, który mówi. Czyli prorok to jest ten, który otrzymuje dostęp do prawdy, ale musi ją wyrazić w sposób i zgodnie z kulturą, w której jest ukształtowany, wychowany, uformowany i zgodnie z kulturą, w której żyją ci, którzy są adresatami proroctwa. Dlatego kiedy czytamy proroctwa Starego Testamentu, nieraz jest nam trudno zrozumieć zarówno sam język, przekaz, jak i uwarunkowania, w których proroctwa były wypowiadane. Oczywiście one mają swoje niezmienne przesłanie duchowe i tutaj zawsze się będziemy do tego odwoływać. Mają też przekaz mesjanistyczny, bo prorocy zapowiadali nadejście Mesjasza, który ma wyzwolić naród wybrany, ale też odkupić całą ludzkość i całe stworzenie. I z drugiej strony to byli ludzie, którzy zapowiadali sąd ostateczny, koniec świata. I te wątki również w proroctwach Starego Testamentu otrzymujemy, a tym końcowym takim, można powiedzieć, proroctwem zamykającym te wątki Starego Przymierza jest Apokalipsa, w której mamy opisane czasy ostateczne, czyli czasy nadejścia drugiego przyjścia Chrystusa na ziemię i sądu ostatecznego.
Ksiądz profesor Jan Przybyłowski, no ksiądz profesor nam tutaj wyłożył proroka we wszystkich jego niemalże wymiarach, powołany, natchniony, posłany, ucho, które słucha, język, który głosi, to jeszcze zgodnie z kulturą tych, do których jest posłany. Natomiast w demokracji, czy możemy powiedzieć, księże profesorze, że prorok w demokracji to ten, który jest uznany bądź wybrany przez większość, że prorok w Kościele zajmuje się sprawami wiary, a ten w demokracji kwestiami władzy?
Gdybyśmy tutaj byli bardzo precyzyjni w posługiwaniu się słownictwem, to funkcję proroka w demokracji bardziej ograniczamy do takiej oceny teraźniejszości i przepowiadania przyszłości. I to fachowo nazywa się prekognicjacją. I jest najpierw taka podstawowa forma przepowiadania, racjonalna, czyli formułowania bardzo prawdopodobnych hipotez. Mogą to być nawet hipotezy bardzo mocno zakorzenione w wynikach badań naukowych i zależności między nimi. I na tej podstawie można często bardzo precyzyjnie oceniać to, co się dzieje w rzeczywistości naszej codzienności i to, co nas w najbliższej przyszłości czeka. tak na przykład socjolodzy, politolodzy, ekolodzy są w stanie nam nakreślić, jak będzie nasza przyszłość wyglądać na podstawie tego, jak przebiegają procesy w teraźniejszości. I tutaj dochodzimy do polityków. To oni często korzystają właśnie z tych różnych wyników badań, powołują się na autorytety naukowe, powołują się na wyniki badań, zwłaszcza nauk ścisłych, przyrodniczych, eksperymentalnych i stają się takimi ekspertami nie tylko od tego, co dzisiaj się dzieje, a więc jak należy swoją władzę wykonywać, ale też w jakim kierunku powinny pójść działania i to często wpisują w swoje programy polityczne. Natomiast ci, którzy wykonują zawód wróżbity, bo tak został on zapisany, nie jasnowidza, nie jakiegoś eksperta od futurologii, tylko wróżbita i o nim się pisze, że to jest człowiek, który wchodzi w obszar zjawisk nadprzyrodzonych, to nawet dla mnie trochę dziwne, że użyto tutaj takiego pojęcia. I on rzeczywiście wykorzystuje często swoje zdolności intuicyjne, bo jest też taka możliwość intuicyjnej prekognicjacji. To jest trochę takie uruchamianie pewnych atawistycznych zdolności człowieka, czyli takich możliwości przekraczania racjonalnego doświadczania w ten element czysto naturalny. Tak na przykład niektóre zwierzęta posiadają zdolność przewidywania pewnych wydarzeń. Mówi się, że na statkach, na okrętach obserwowano na przykład szczury, jak się zachowują, bo to mogło być zapowiedzią jakiegoś kataklizmu czy zagrożenia dla marynarzy. Więc tutaj się łączy kilka elementów. Zależy, czy mówimy czysto ludzkim wymiarze, czy też o takim wymiarze społecznym.
Prorok w Kościele i w demokracji, ksiądz dr Zenon Hanas obiecał nam rozróżnienie na proroków prawdziwych i proroków fałszywych. Prosimy.
Tak, jest kilka opowieści starotestamentalnych, gdzie możemy dostrzec tę różnicę pomiędzy fałszywymi i prawdziwymi prorokami. Warto sobie uświadomić też, że prorocy... Oni, słuchamy często w Kościele w czasie liturgii fragmenty ksiąg prorockich Izajasza, Jeremiasza, Amosa, no wszystkich, Nehemiasza. To są te imiona proroków, które często się pojawiają w liturgii. I oni bardzo często w tych swoich wypowiedziach używają takiego charakterystycznego sformułowania, którego nie znajduje się w innych fragmentach Pisma Świętego. Więc oni bardzo uroczyście zapowiadają, to jest wyrocznia Pana, czyli to są słowa Pana. Bóg przemówił do mnie. I ci prorocy, ci autentyczni prorocy, bardzo często w tych swoich przemowach mówią, to jest słowo Boga, to nie jest słowo moje, to nie ja sobie to wymyśliłem, tylko to jest słowo, które od Niego pochodzi. Jestem jakby powołany, wręcz zmuszony wewnętrznie do tego, żeby to słowo mówić. Więc to jest taka pierwsza bardzo charakterystyczna rzecz dla tego języka prorockiego, że to nie jest taki język, który troszkę, mi się wydaje, że tak jest, że to jest takie bardzo miękkie mówienie, tylko język prorocki ma w sobie taką bardzo wielkie zdecydowanie. To jest słowo Boga. Więc każdy, kto w ten sposób przemawia, kto używa takiego głębokiego przekonania, że to, co mówię, to nie jest wymysł mój własny, czy w ogóle jakiegokolwiek innego człowieka, tylko to jest prawda, która pochodzi od Boga. No myślę, że to jest taka pierwsza rzecz, która jest bardzo charakterystyczna dla tych prawdziwych proroków. Oczywiście fałszywi prorocy też mogą używać podobnych sformułowań, No ale myślę, że też tak każdy z nas potrafi wyczuć, w którym miejscu te słowa rzeczywiście pochodzą od Pana Boga, a w którym po prostu ktoś sobie, komuś się wydaje, tak, albo uzurpuje sobie taką władzę, że przemawia w imieniu Pana Boga. Druga rzecz to są znaki. Prorocy bardzo często posługiwali się znakami. Wręcz żądano od nich znaków. Te znaki miały różny charakter. One i też od Pana Jezusa, jak pamiętamy, domagano się znaków. Znaków w postaci uzdrowień, jakichś cudów, żeby uwiarygodnić słowo, które wypowiadamy. Albo domagano się od proroków tego, żeby to, co oni przepowiadają, żeby się spełniło. Jeżeli oni przepowiedzieli coś i coś się wydarzyło, no wtedy ludzie dawali wiarę im, że faktycznie to jest prawdziwy prorok, dlatego że on przewidział jakieś wydarzenie, które miało miejsce w przyszłości. Jego słowa się więc to mówienie o tym, takie uczynienie znaków jest swego rodzaju sprawdzianem, ale też możemy zobaczyć z drugiej strony, że w Piśmie Świętym czasami ci fałszywi prorocy też potrafili dokonywać znaków. Więc to czynienie znaków samo w sobie też jest jednym z kryteriów rozróżnienia prawdziwego proroka, ale nie jest jedynym kryterium. Jest takie bardzo piękne sformułowanie z pierwszych pism z Didache. To jest jedno z takich chrześcijańskich pism z bardzo wczesnego. To jest drugi wiek, pierwsze lata chrześcijaństwa, gdzie jest mowa o tym, że nawet jeżeli ktoś z bardzo mocnym autorytetem mówi i nawet jeżeli wykonuje znaków, a nie głosi Ewangelii, nie mówi, że Jezus Chrystus jest królem, jest Panem, jest Zbawcą, to znaczy, że jest fałszywym prorokiem. I to jest bardzo, bardzo ważna myśl, taka też dla nas, bo takich fałszywych proroków na zewnątrz, którzy próbują nas przekonać do różnych cudowności medycznych, technologicznych, no pewnie jest dużo i myślę, że łatwo nam się temu oprzeć, ale jest też taki obszar wewnątrz Kościoła, gdzie możemy zobaczyć, że czasami no, są księża, siostry zakonne, są pewne objawienia, ktoś twierdzi, że ma objawienia. Więc to jest taki obszar bardzo delikatny, bardzo wrażliwy też dla Kościoła, że żeby rozpoznać dzisiaj takiego prawdziwego albo fałszywego proroka, no to trzeba to poddać osądowi Kościoła. I mówię to tak też taką zachętą też do wszystkich telewizorów, bo myślę, że bardzo wielu z nas korzysta z internetu, korzysta z takich nowych mediów, gdzie możemy słuchać bardzo różnych osób, czytać artykuły, czytać reportaże, opowieści, świadectwa różnych osób, które no bardzo mocno powołują się na to, że są jakoś pewnymi prorokami, że są osobami, które zapowiadają przyszłość, że przyjdzie jakaś katastrofa, że przyjdzie, nie wiem, coś się wydarzy, że takich osób, zwłaszcza teraz w czasie pandemii, kiedy jest w wielu osobach wiele lęku, wiele obaw. Więc to jest taka zachęta, myślę, i taka Boża mądrość Kościoła, też katolickiej nauki społecznej, żeby te wszystkie takie prywatne, nie chcę powiedzieć objawienia też, ale no wszelkie takie osobiste przekonania, żeby jednak poddawać temu kryterium, czy jest to zgodne z Ewangelią, znaczy, czy Jezus Chrystus jest w tym orędziu rzeczywiście Panem i ten, kto mówi w ten sposób, wyznaje, że Jezus Chrystus jest moim Panem i Jemu całkowicie powierzam swoje życie i Słowo Boże, Pismo Święte, Ewangelia jest dla mnie kluczowa, czy też ta osoba nie jest w stanie, widzimy, że to nie jest spójne, nie poddaje się temu Słowu Bożemu, które zawarte jest na kartach Pisma Świętego. No i drugie to jest też autorytet Kościoła, że wspólnota Kościoła, jej przedstawiciele, pasterze, biskupi czy papież ostatecznie, no to są te osoby, które wierzymy, że one poddają we wspólnocie Kościoła osądowi, czy coś jest prawdziwym proroctwem, autentycznym proroctwem, czy też jest raczej wypowiadaną jakąś proroctwem, które może nas prowadzić na manowce, jest po prostu ktoś jest fałszywym prorokiem. Więc te dwie takie rzeczy chciałbym tutaj wymienić. Chodzi o tych proroków na zewnątrz, których być może łatwiej nam jest zidentyfikować, bo widzimy, że o co im chodzi, do czego nas zachęcają, co nam mówią, no naprawdę nie służy człowiekowi, wręcz służy tylko ich interesowi. ale też wewnątrz Kościoła myślę, że to poszukiwanie prawdziwych proroków, poddając to, co oni mówią, osądowi Bożego Słowa, tej głębokiej, autentycznej wiary, wyznawania, że Jezus Chrystus jest moim Panem, ja Jemu tylko i wyłącznie służę, nikomu innemu, oraz poddaniu tego właśnie w wspólnocie Kościoła, żeby Kościół ocenił to i wsłuchać się w to. Myślę, że to nas też uchroni od jakichś takich wewnętrznych zranień, bo czasami można się bardzo rozczarować.
Prorok w Kościele i w demokracji, ksiądz dr Zenon Hanas. Bardzo gorąco dziękujemy. Na Państwa ekranach ukażą się numery telefonów. Zapraszam do telefonowania, do współtworzenia rozmów niedokończonych. Prorok w Kościele i w demokracji. Jest z nami również ksiądz profesor Jan Przybyłowski. Księże profesorze, rozmawiamy o proroku w Kościele i w demokracji. Korzystamy z przekazu medialnego i wiemy, że media stanowią przeogromną siłę, są narzędziem komunikowania, narzędziem oddziaływania. I chciałbym księdza profesora zapytać o takiego proroka w Kościele, który korzysta z mediów, też jest obecny w tych nowych mediach. Na jednocześnie tego proroka z demokracji, ze świata, który bardzo często korzysta też z całej inżynierii społecznej, socjotechniki. Gdyby ksiądz profesor mógł rozszerzyć nam ten temat, mówiąc krótko, prorok a media.
To jest bardzo ciekawy temat, bardzo i wcale nie marginalny przy tej tematyce, którą poruszamy. Należy jednak najpierw przyjąć to założenie, że media to są tylko narzędzie. Tak naprawdę mamy do czynienia w mediach z nadawcami, z konkretnymi ludźmi i z odbiorcami, adresatami tego przekazu, nie tylko informacji, ale także emocji, czyli w jednym i w drugim przypadku mamy do czynienia z ludźmi. Gdybyśmy spojrzeli na badania, kto tak najbardziej jest nastawiony na korzystanie z różnego rodzaju usług jasnowidzów, wróżbitów, tych, którzy przepowiadają przyszłość, to są ludzie, którzy mają taką przesądną osobowość. A skąd się bierze przesądna osobowość? Otóż według zgodnej opinii źródłem tych przesądów jest po prostu ludzki lęk. I gdybyśmy się wczytali uważnie w encyklikę Jana Pawła II Redemptor Hominis, to przekonamy się, że w początkowych fragmentach tej encykliki Jan Paweł II właśnie nawiązuje do tych współczesnych lęków. I ja mam wrażenie, że w tych takich komunikatach medialnych zakłada się, że jeśli chcemy mieć jakąś władzę nad ludźmi, to trzeba do tych lęków i niepokojów związanych z niepewnością jutra się odwoływać. Mówimy oczywiście o manipulacji, mówimy o tej inżynierii. Przecież o tym wszyscy wiemy, a jeśli nie, to możemy sobie to dzisiaj bez ogródek powiedzieć, że w tworzenie programów, w aplikacji wykorzystywanych w mediach społecznościowych zaangażowani są specjaliści z przeróżnych dziedzin, a zwłaszcza z psychologii społecznej, pedagogiki. Są tam też filozofowie, są znawcy technik afirmacyjnych, relaksacyjnych, są specjaliści od wizerunku, od PR-u. Czyli to są wszystko ludzie, którzy tak przygotowują komunikat, zarówno pod kątem jego treści, jak i formy, żeby odpowiedzieć na oczekiwania odbiorców. Oczywiście dzisiaj panorama propozycji, z którymi mamy do czynienia w mediach, czy to tych mediach tradycyjnych, telewizji, radiu czy prasie, i w mediach nowoczesnych, nowych, czy już niektórzy jeszcze dodają trzeci przymiotnik nowy, mamy do czynienia rzeczywiście z oddziaływaniem na człowieka nie tyle na jego umysł, ile na jego wyobraźnię. I tutaj najłatwiej jest wpływać na to, jak człowiek odbiera dany komunikat. I tak jak mówiliśmy o proroku, że to jest ucho, które słucha i język, który mówi, to o prorokach, z którymi mamy do czynienia w mediach, to byśmy raczej powiedzieli, że to są oczy, które widzą i przez te oczy rozbudzamy wyobraźnię, spychając na drugi plan umysł człowieka, jego wolną wolę, a przede wszystkim jego duchowość. Bo myślę, że bezpośrednio media dostępu do ducha ludzkiego nie mają, ale zawłaszczając jego wyobraźnię, to w sposób taki specjalnie przygotowany, no, potrafią też wtedy ludźmi manipulować.
Bardzo gorąco dziękuję. Prorok w Kościele i w demokracji. Prosimy, Telewizja Trwam. Halo.
Halo, niech będzie pochwalony
na wieki wieków. Amen.
Moje pytanie, ja mam pierwsze pytanie takie, bo ja mam...
Pani jak ma na imię?
Moje imię Renata.
Prosimy, Pani Renata.
Mam Biblię Tysiąclecia i w niej nie ma jednego z proroków, który jest w angielskim wydaniu Mikach. I takie to jest moje pierwsze pytanie, dlaczego nie jest ujęty ten prorok w Piśmie Świętym Tysiąclecia, w tej Biblii Tysiąclecia. Poza tym tutaj to jest właśnie interesujące, bo według Ewangelii Świętego Mateusza 7:15-23 właśnie jest ujęte odnośnie fałszywych proroków. Także ja mieszkam w Kanadzie i widzę to na co dzień, że po prostu Kościół amerykański i w ogóle po prostu jest duże skupisko ludzi na tych wielkich stadionach i oni po prostu manifestują, że chcą, żeby wszyscy byli chrześcijanami i tak dalej. Ja rozumiem, ale ci ludzie po prostu szukają, że poprzez Jezusa Chrystusa mogą osiągnąć sukces. Czyli w większości myślą o sukcesie finansowym. A nasz świat jest w tej chwili, to nie jest ważne, sukces finansowy, bo w zasadzie największy sukces jest, że będziemy kiedyś z Jezusem i wierzymy w Niego i to jest nasza budowa, nasza podstawa. Dlatego demokracja po prostu jako taka powinna być nie taka, że wolność i tak dalej, bo ludzie komentują wolność w różny sposób. Uważają, że wszystko mogą robić, a Chrystus im wybaczy. Ale według Pisma Świętego, tutaj jeszcze następny mam fragment, to ze Świętego Jana, Ewangelii według Świętego Jana 15:1-17, on jest krzewem winnym, który po prostu my musimy wchodzić w jego krzew winny i razem się rozwijać, a jeśli przyjdzie potem z powrotem, on po prostu te wszystkie chwasty wrzuci z powrotem do ognia.
Wrzuci do ognia. Dziękujemy, myśli, Pani Renato. Myślę, że już tutaj te pytania zostały na tyle sprecyzowane, że nasi goście będą mogli się ustosunkować i udzielić wyczerpującej odpowiedzi. Prosimy.
Tak, Pani Renato, dziękuję bardzo.
To pierwsze
pytanie o tego proroka Mikę, tak zrozumiałem, czy Majkę. Ja zakładam, że to chodzi o proroka Micheasza. To jest po prostu angielska wersja imienia Micheasz. Ale proszę to jeszcze sprawdzić, bo nie, akustycznie nie usłyszałem, czy o to imię chodzi. Bardzo często jest tak, że te hebrajskie imiona są bardzo różnie tłumaczone na różne języki, taki bardzo skrócony sposób, i to może być powód, że tak jest, ale mam takie dość bardzo, bardzo wysokie prawdopodobieństwo, że ten prorok, o którym pani mówiła, to jest po prostu w księdze w języku polskim prorok Micheasz. Zasadniczo tych proroków mniejszych, tak zwanych, jest 12. Jest 12 ksiąg, które są ułożone jakby chronologicznie, w takiej chronologii ich działania w historii narodu izraelskiego. I jest też czterech bardzo takich najbardziej znanych tych proroków, czyli Izajasz, Jeremiasz, Daniel i Eliasz. Ezechiel, bo Eliasz oczywiście wcześniej żył, ale nie ma księgi o jego imieniem nazwanej. Więc w sumie jest 16 takich ksiąg, czy 16 proroków. I myślę, że we wszystkich starotestamentalnych wydaniach one się znajdują. Jest taka pewna tradycja, że w Talmudzie, czy w księgach takich Starego Testamentu, bardzo często jest traktowana jako jedna księga, po prostu księga proroków. Natomiast my rozdzielamy je na charakterystyczne. Ale to tak może, żeby tylko wyjaśnić te imiona. Więc proszę to jeszcze sprawdzić, żeby się upewnić, czy powiedziałem tak zgodnie z intuicją, która mi podpowiada. Natomiast wracając do tego, co pani mówiła, rzeczywiście ta kultura północnoamerykańska, takiego przeżywania swojej religijności na wielkich stadionach, gdzie takie bardzo charyzmatyczne postacie mówców, kaznodziejów ewangelickich występuje na stadionie ze śpiewem, gdzie bardzo wiele osób tak bardzo emocjonalnie przeżywa to, gdzie też bardzo często dochodzi do takich wydarzeń też wyjątkowych, wręcz uzdrowień, to nie możemy tego wykluczać. No jest to bardzo taka charakterystyczna rzecz związana z kulturą północnoamerykańską, ale nie tylko, bo też jak widzimy na przykład w Afryce, w jaki sposób jest przeżywana religijność, więc jest bardzo duża taka chęć przeżywania religijności w sposób taki charyzmatyczny, bardzo emocjonalny, gdzie właśnie postaci takie charyzmatyczne, przemawiając do ludzkich serc, jakby budząc jakieś takie struny w naszym życiu, wywołują właśnie to, że tak wiele osób się gromadzi. Więc myślę, że w Polsce nasze takie przeżywanie religijności jest jednak troszkę inne. I to jest kwestia kulturowa. To tak bym to nazwał bardzo ogólnie. Chociaż widzimy, że w ostatnich latach też do Polski przyjeżdża bardzo wielu księży, kapłanów, sióstr zakonnych, które w takim charyzmatycznym, nazwijmy to, stylu religijności gromadzi bardzo wiele osób. No teraz w czasie pandemii nie jest to możliwe, ale byliśmy świadkami wielu takich wydarzeń i one oczywiście przynoszą wiele dobra, wiele umocnienia też dla uczestników. Ale tak jak wspominałem wcześniej, myślę, że trzeba to bardzo tak poddawać też pod osąd Kościoła, tego Kościoła katolickiego, hierarchicznego, żeby nie pobłąkać się w życiu. Bo też już znamy przykłady, że powstawali kapłani, siostry zakonne, nie wiem, osoby też świeckie, które gromadzą wokół siebie, mają taki charyzmat gromadzenia ludzi i swoimi przeżyciami, wewnętrznymi też objawieniami rzekomymi, właśnie to należy wszystko sprawdzać. Później się okazywało, że wiele osób zawierzyło tym osobom, zaufało im też w jakiś sposób, nawet wręcz finansowo, nie? Że to powierzyło im jakieś swoje majątki, a później się okazało, że skończyło się to wielkim rozczarowaniem, że te grupy odłączyły się od Kościoła katolickiego. Więc ja myślę, że w tym przeżywaniu takim uniesionym, charyzmatycznym, prorockim, swojej własnego spotykania się z Panem Bogiem, przeżywania wspólnoty, myślę, że bardzo ważne jest też zachowanie takiej łączności z Kościołem. No to tyle. Myślę, że
bardzo ciekawa była też ta sugestia pani Renaty, oceniająca tę religijność czy te wystąpienia Jezus jako ten, który daje nie zbawienie, byśmy powiedzieli, ale sukces.
Sukces. No jest to ja pozwolę sobie w tym miejscu, może wykorzystam ten moment, dlatego że jest taka bardzo, bardzo, bardzo taka książka napisana przez kardynała Hefnera, to był kardynał Kolonii tam w 70-tych latach, Chrześcijańska nauka społeczna. I właśnie on tam mówił o tym takim trochę finansowym też aspekcie, czy materialnym, nazwijmy to, że jeżeli na świecie nie ma sprawiedliwości, to znaczy jeżeli są osoby bardzo biedne, zepchnięte na margines i bardzo bogate, nie ma, a prorocy bardzo często nawoływali do sprawiedliwości, do tego, żeby nie wykorzystywać słabszych, żeby się litować nad sierotami, nad wdowami, żeby lichwy nie pobierać. To były takie bardzo silne przesłania dla proroków. Pan Bóg mówił przez proroków, właśnie nawołując do tego, żeby chronić biednych, wyzyskiwanych, żeby tworzyć sprawiedliwość. Ten czas szabacowy, nie? Żeby co 7 lat jakby odpuszczać sobie, czy co 50 lat, żeby w ogóle darować sobie długi na przykład, żeby ktoś nie był niewolnikiem drugiego człowieka. Więc to były takie bardzo charakterystyczne. Po tym też można rozpoznać proroka. Jeżeli w jego przesłaniu jest to wołanie o to, żeby troszczyć się o słabszych, troszczyć się o ubogich, o chorych, żeby nie wykorzystywać swojej władzy wobec drugiego człowieka, to myślę, że to jest też bardzo, bardzo ważny aspekt tego, co nazywamy takim autentycznym prorokowaniem. Prorocy Starego Testamentu, święty Jan Chrzciciel, Jezus jako prorok, na pewno byli ludźmi, którzy takie orędzie przekazywali światu.
Prorok w Kościele i w demokracji. Temat rozmów niedokończonych. Kolejny telefon. Prosimy bardzo. Halo.
Mówi Ryszard z Gdańska.
Prosimy, panie Ryszardzie.
Z jednych orędzi na czas ostateczny Pan Jezus mówił: kiedy byłem chłopcem, stoczyłem mój pierwszy bój z tymi, którzy nie pojmowali pism. Chciałem ukazać im błędy w myśleniu i rozumieniu proroc. Ludzie jednak nie próbują odnaleźć prawdy, ale dostosować prawdę do swoich potrzeb i jest to głównym grzechem tych, którzy fałszywie interpretują pisma i kaleczą ich mowę w uszach innych. Również dziś mówię do ludzi poprzez pisma i poprzez proroków. Dziś otwieram moje usta, aby karmić was moim słowem. Nie jest to jednak słowo możliwe do zrozumienia dla każdego i wielu spośród was nie pojmuje go właściwie. Do słowa Boga należy podchodzić tak jak do samego Boga z bojaźnią i miłością. W czytaniu, interpretowaniu słowa Boga należy używać Ducha Świętego bardziej niż jakikolwiek jego zmysłu. Bodaj byście nie posiedli żadnego ze zmysłów, pojmiecie moje słowa posiadając ducha. Dlatego dziś zdarza się, że słowa moje są źle interpretowane i odrzucane ze względu na brak zrozumienia. Błogosławieni, którym duch objawia prawdę, jednak są oni nieliczni. Czytając słowa, które do was kieruję, powinniście czytać je sercem nieustannie. Powinniście prosić ducha, aby nie pozwolił wam błądzić, ale wiódł prostą drogą do prawdy. Obrzydliwe mi są uczynki tych, którzy nie szukają prawdy, ale słów, które mogliby użyć przeciwko mnie. Czy nie widzicie, że to samo czynili faryzeusze? Popełniacie ich grzechy, nie próbując nawet uwierzyć, nie badając mojego słowa w waszych sercach, nie pozwalając mojemu duchowi działać w waszych umysłach i waszą zatwardziałość.
Dziękujemy, panie Ryszardzie. Pozdrawiamy gorąco serdecznie. Ksiądz profesor Jan Przybyłowski.
Panie Ryszardzie, no ja bym tu nic nie zmieniał w tym, co pan powiedział. Jeśli posługujemy się dosyć precyzyjnym językiem i kierujemy to słowo do ludzi wierzących, to oczekujemy, że owoce naszego słowa nie będą zależeć od nas, tylko właśnie od Ducha Świętego, bo prorok to jest człowiek natchniony. A co to znaczy natchniony? Otóż on nie otrzymuje żadnego pozwolenia, żadnej pieczątki urzędowej nie ma, żadnej oficjalnej inwestytury ani dyplomu. My wiemy też, że o samym Chrystusie mówili, skąd on to ma, skąd u niego taka mądrość. przecież to jest jeden z nas, wśród nas żyją jego krewni. Więc słowo proroka to jest słowo, które ma moc ducha. I tutaj musimy również dodać ważne rozróżnienie. Otóż prorok to jest ten, który niejako próbuje wyprowadzić to przeżycie Boga na zewnątrz poprzez zewnętrzne wydarzenia. I tutaj do tego też nawiązywał Zenek, że jeśli prorok jest prawdziwy, to potrafi dostrzec tych, którzy przez ludzi zostali opuszczeni, a więc ludzi niesprawiedliwie potraktowanych, ludzi pokrzywdzonych przez los, ludzi, którym się nie poszczęściło. Ale prorok to nie musi być mistyk, który przeżywa Boga wewnątrz i często nie potrafi nawet o tych przeżyciach mówić. Jak na przykład czytamy dzieła mistyczne świętego Jana od Krzyża, to mało kto przy pierwszym czytaniu jest w stanie zrozumieć tak naprawdę, o czym ten wielki mistyk pisze. Natomiast zadaniem proroka jest, aby jednak w taki sposób przekazać słowo, żeby ono trafiło do ludzi, żeby to było słowo, które dotyczy tego, co przeżywamy. I nawet jeśli jest w słowie proroczym jakaś wizja przyszłości, to prorok zawsze doda, jeśli będziecie się zachowywać tak, jak ja głoszę, to być może to się stanie, bo słowo proroka jest tylko słowem, w którym przekazuje to, co jest człowiek w stanie zrozumieć. A tak naprawdę to, co jest tym przekazem duchowym, to wymaga już tego przeżycia i wejścia w ten świat mistyczny. I my jesteśmy w stanie, ja już o tym też wspomniałem, wejść w ten stan duchowy, psychiczny, kiedy się wczytamy również w proroctwa Starego Testamentu.
Prorok w Kościele i w demokracji. Trudna jest ta mowa, kto ją pojąć zdoła, co dopiero naśladować. Pytanie do księdza doktora Zenona Hanasa. Dlaczego tak trudno jest przyjąć słowa proroka? Bardzo często są to słowa nawrócenia, słowa bardzo mocno wymagające, wręcz wzywające do zmiany postaw. I choć ksiądz doktor nam tutaj mówił bardzo tak jasno i klarownie, jak odróżnić prawdziwego od fałszywego proroka, to jednak jest pytanie, jak i skąd znaleźć siły, by być posłusznym temu, co mówi ten prorok prawdziwy. Najpierw go rozpoznać, a potem być mu posłusznym. Bo jak przed chwileczką usłyszeliśmy z ust księdza profesora, że słowo proroka jest słowem, które nas dotyka i wzywa do konkretnych postaw.
Tak, to jest prawdą, że życie proroków, tych biblijnych, historyczne życie tych 16 postaci, które znamy, praktycznie każdy z nich był w jakiś sposób prześladowany, dlatego że otaczający go ludzie nie rozumieli jego przekazu, nie chcieli go zaakceptować, nie wierzyli mu. Więc losem proroka z jednej strony jest właśnie to pewien rodzaj wystawiania siebie na kpinę wręcz, na ośmieszanie, ale też na takie fizyczne prześladowanie. To pokazuje, że, bo pytanie ojca redaktora dotyczyło, dlaczego tak trudno to jest przyjąć. Motywy pewnie, dlaczego tak trudno przyjąć słowo proroka, będą bardzo różne. Na pewno Słowa proroków, bo kiedy, nie wiem, przez moment urwała się moja łączność, te słowa proroków, które one niosą dla tych osób wykorzystywanych, dla tych biblijnych osób, takim symbolicznie sierot, wdów, osób, które w jakiś sposób na marginesie były tego społeczeństwa, te słowa proroków zasadniczo niosą dobrą nowinę. Dlatego, że jednym z tych aspektów, o którym mówiłem, jest to nawoływanie do tego, żeby nie krzywdzić, żeby lichwy nie używać na przykład. Czyli nie zarabiać w sposób nieuprawniony na takiej trudnej sytuacji drugiego człowieka. Więc ci prorocy, wśród tych, którzy byli osobami pokrzywdzonymi, to orędzie prorockie, myślę, że ono znajdowało dość duże przyjęcie, bo to były słowa, które stawały w ich obronie. Wydaje się, że właśnie osoby, które były właśnie wpływowe, bogate, które nie chciały się zmienić, no to one były największymi wrogami proroków. I kiedy czytamy sobie Stary Testament i widzimy, kto zwalczał najbardziej proroków, to byli to ci, którzy byli właśnie królami, którzy byli władcami, którzy byli kapłanami żydowskimi gdzieś w świątyniach, którzy mieli bardzo dobrą pozycję społeczną. I podobna historia była też w życiu Pana Jezusa. To orędzie, które On głosił, ono znajdowało naprawdę wielkie przyjęcie wśród osób właśnie u tych chorych, grzesznych, celników i tak dalej. Natomiast ci, którzy dobrze się mieli, których pozycja społeczna była bardzo wysoka, to oni mają większe trudności z przyjęciem tych słów. Więc to jest taki jeden tylko z aspektów, dlaczego to orędzie biblijne, prorockie jest trudno przyjmowane. Myślę, że ta sytuacja życiowa każdego z nas sprawia, że to słowo bardziej lub mniej przyjmujemy. Druga rzecz, o której warto sobie też przypomnieć, to te groźby, słowa takie bardzo odpowiedzialne proroków, takie wzywające do dużej odpowiedzialności, że jeżeli nie nawrócicie się, jeżeli nie zmienicie swojego życia, jeżeli nie, jak nie prorok w Niniwie, jeżeli nie usiądziecie w prochu i popiele, przyjdzie kara. Przyjdzie taka kara tutaj na ziemi, że przyjdą inni, którzy zawładną wami, bo nie służycie Panu Bogu, i przyjdzie ta kara wieczna, kiedy na sądzie ostatecznym będziecie poddawani osądowi za to, że nie byliście sprawiedliwi. Więc ja myślę, że to orędzie takie twarde, takie bardzo stanowcze, no ono z zasady, ono budzi w nas opór. Wolelibyśmy używać takiego języka bardziej pozytywnego, obietnicy. Znaczy, jeżeli będziesz dobrze czynił, to Pan Bóg ciebie nagrodzi, daje ci obietnicę. Inaczej brzmi słowo obietnicy, inaczej słowo groźby. No ale myślę, że to słowo prorockie to jest takie słowo skierowane do ludzi, którzy naprawdę są zatwardziali, do których takie dobre słowo przesłania niekoniecznie trafia. Więc czasami ten język prorocki, o którym tutaj dzisiaj rozmawiamy, który jest taki bardzo stanowczy, bardzo twardy, chce przemówić właśnie do tych ludzi, którzy no, są bardzo zatwardziali w swojej pysze, w swojej takiej pogardzie dla drugiego człowieka, w swoim wykorzystywaniu swojej pozycji i władzy wobec innych. Ja myślę, że do takich osób ten język prorocki no właśnie jest tak trochę dostosowany, można by powiedzieć. Więc to jest taka druga refleksja, że język prorocki jest bardzo, bardzo takim charakterystycznym, jak może dzisiaj wieczorem proszę sobie też przed zaśnięciem poczytać jeszcze księgi prorockie. Więc one są oczywiście bardzo też takie pozytywne, kiedy Izajasz pisze, że będzie na końcu czasu, że będzie wilk i owieczka będą razem i dziecko włoży rękę do kryjówki żmii i lew nie będzie zagrażał jagnięciu. Więc to są takie bardzo poetyckie, piękne obrazy mówiące o pokoju, ale z drugiej strony ten język prorocki może być taki bardzo, bardzo stanowczy i twardy, wręcz przeklinający, nie błogosławiący, tylko przeklinający drugiego człowieka za to, że wyrządza krzywdę drugiemu.
Czyli niesie dobrą nowinę wykluczonym, a narusza interesy tych, którzy trzymają władzę.
Można by tak powiedzieć. Można by tak, że prorocy mają taką funkcję i ona jest naprawdę potrzebna. I ja nie skończyłem tej myśli o kardynale Hefnerze z Kolonii. Ja pozwolę sobie przeczytać, wykorzystam to, bo on tam mówi o tym, że przeczytam takie 3-4 zdania z tego jego refleksji o katolickiej czy chrześcijańskiej nauce społecznej. Kardynał Hefner używał słowa chrześcijańska nauka społeczna, nie katolicka nauka społeczna, dlatego że w Niemczech też jest dużo chrześcijan, nie katolików, ale myśl jest niezwykle, niezwykle istotna, pochodząca od niego. Wobec tej sytuacji, takiej niesprawiedliwości na świecie, sprawiedliwość dobra wspólnego całej ludzkości nakazuje konkretne przyjście z pomocą tym narodom. On tu mówi o takiej niesprawiedliwości w skali globalnej, czyli są biedne narody. I jeżeli my, chrześcijanie, nie zaangażujemy się w to, no to wtedy narody, które cierpią głód, oczekują znaku, w cudzysłowie, przede wszystkim od chrześcijan. Jeżeli brak będzie takiego znaku, istnieje niebezpieczeństwo, że jakiś drugi Mesjasz, w cudzysłowie, pobudzi masy mesjanistycznymi proroctwami pełnymi obietnic i złudzeń i popchnie je w objęcia totalitarnych ideologii. Język może skomplikowany, trudny, ale to jest też nasza odpowiedzialność, że jeżeli my nie zatroszczymy się w takim prorockim stylu o sprawiedliwość pomiędzy narodami, wtedy fałszywy prorok, fałszywy Mesjasz, drugi Mesjasz, jak to on pisze, może się pojawić i swoimi proroctwami pełnymi obietnic i złudzeń zepchnie te ludy w objęcia totalitarnych ideologii. Jest to, uważam, bardzo, bardzo ciekawa myśl, godna pewnej refleksji, dlatego że to, co widzimy, i widzimy, jak papież dzisiaj bardzo mocno woła o to, o pewną sprawiedliwość, o pewną wrażliwość dla ubogich. Jeżeli my, chrześcijanie, nie będziemy dzisiaj używali takiego języka, to ktoś inny może, że tak powiem, pojawić się jako taki fałszywy prorok i zawładnąć światem. To jest ta apokaliptyczna wizja tej bestii, bardzo, bardzo taki mocny, mocny ten opis z 19 rozdziału Apokalipsy, gdzie bestia, która służy właśnie fałszywemu prorokowi, podporządkowuje sobie cały świat, wykorzystuje swoją władzę po to, żeby zapanować nad całym światem. To tak jeszcze dodam właśnie, jeżeli rozmawiamy już o tym aspekcie takiego bycia prawdziwym prorokiem. Myślę, że to jest też wezwanie dla nas dzisiaj, żebyśmy tę swoją prorocką funkcję nie wykorzystywali tylko i wyłącznie mówiąc, proklamując, zapowiadając Boże Słowo, używając tego języka prorockiego, ale też, żeby szły za tym swego rodzaju gesty, znaki takiej solidarności, bo to będzie uwiarygadniało też nasze prorockie posłannictwo w dzisiejszym świecie.
Obrazując to, co ksiądz doktor przed chwileczką powiedział, możemy powiedzieć, że takimi fałszywymi prorokami byli Marx, Engels, Lenin, którzy
dokładnie
weszli
tak.
W tych najuboższych i porwali ich jako tłumy pod hasłem proletariusze. Dziękuję bardzo. Kolejny telefon, prosimy bardzo.
Szczęść Boże. Ja tutaj z uważnością słucham.
Kto do nas telefonuje?
Szczęść Boże. Tutaj Aleksander ze Świnoujścia. Czy słychać mnie?
Tak, bardzo dobrze, panie Aleksandrze.
Z uważnością, księży, słucham i ja się właśnie chciałbym dopytać o tych fałszywych proroków, bo tutaj obawiam się bardzo, bardzo, bardzo ciężko o to, jak wychować swoje dzieci tutaj, kiedy w telewizji wiem, jak ich zaopatrzyć w informacje, żeby fałszywych proroków nie podstawiać, ale w internecie jestem przerażony, jak ta bestia ma głęboko, o której ksiądz właśnie teraz opowiadał, głęboko idące macki. I się zastanawiam, jak tutaj, jakim kluczem patrzeć na te informacje, które trafiają, żeby one jednak dzieci wychować zgodnie ze słowem Jezusa Chrystusa. I nie wiem, jak tutaj filtrować im te informacje. I ciekaw jestem, jak tutaj, jakie tu rady by księża dali, że tak na przyszłość. Bo tutaj i w polityce, i w mediach, i wszędzie w świecie tutaj różne takie dużo władzy mają.
Panie Aleksandrze, przekażemy głos naszym gościom, tym bardziej, że są dwa pytania w pańskiej wypowiedzi. Pierwsze to jak filtrować i w ogóle pytanie, czy filtrować, a drugie jak wychowywać. Prosimy.
Dziękuję bardzo za ten głos.
Profesor Jan Przybyłowski.
Panie Aleksandrze, To jest taka troska rodzica. Ja doskonale pana zaniepokojenie rozumiem, bo trochę się tym problemem zajmuję z racji swojej zawodowej profesji, czyli teologii stosowanej, pastoralnej. Również ten problem jest przedmiotem badań moich doktorantów. Taka ciekawa praca powstaje na temat formacji czy wychowania do wiary w mediach społecznościowych na przykładzie przekazów YouTube'a. Będzie to praca empiryczna, więc będziemy mieć również element taki sprawdzający teorii i być może jakieś wnioski praktyczne się uda sformułować. Czy można filtrować? No są różnego rodzaju te blokady rodzicielskie, ale z praktyki, a tym też się trochę zajmuję, bo jednym z przedmiotów moich badań jest funkcja wychowawcza Kościoła, co łączy się ściśle z funkcją wychowawczą rodziny. Widać, że najważniejsze jednak jest to, co możemy wnieść w życie duchowe naszych podopiecznych, w tym wypadku rodziców w stosunku do dzieci, ale nie tylko, jeśli mówimy o wychowawcach, mówimy o wszystkich, którzy w ten proces są zaangażowani. Bo proszę zauważyć, że żeby normalnie funkcjonować w świecie medialnym, w świecie wirtualnym, tam w ten świat trzeba po prostu wnieść swojego ducha, trzeba tam wnieść moralność, trzeba tam wnieść zasady etyczne. Jeśli zadbamy o to, żeby nasi podopieczni, rodzice szczególnie, bo ta odpowiedzialność za wychowanie jest odpowiedzialnością wpisaną w obowiązki naturalne rodziców, którzy przekazują życie, to myślę, że w porę można zauważyć różnego rodzaju niebezpieczeństwa. Chodzi o to, żeby nie tyle mieć kontrolę, bo to jest zawsze potrzebne, ale przede wszystkim dbać o to, żeby dziecko prawidłowo czy wychowanek rozwijało się właśnie w tym wymiarze duchowym. To jest jedyny, najpewniejszy sposób, żeby w świecie wirtualnym się nie pogubić, nie poddać się tym wszystkim manipulacyjnym technikom i w miarę chronić siebie przed wpływem tego, co jest wynikiem takich zamierzonych działań osób zaangażowanych w mediach. Są też, no, wiemy o tym, kanały, które poświęcone są i dedykowane specjalnie różnego rodzaju właśnie tym tematom ezoterycznym, wróżbitom, tarocistom, ale również są przemycane te treści w takich programach ogólnie dostępnych, różnego rodzaju programach publicystycznych, programach informacyjnych, rozrywkowych. I tutaj, ponieważ jest tego taka mnogość i tyle tego jest, to jedynym sposobem, żeby nie dopuścić do siebie, do tego centrum swojego życia, czyli do świata duchowego, nie dopuścić tej manipulacji, to potrzebujemy tego zdrowego, żywego życia duchowego i o to, myślę, rodzice potrafią zadbać.
Prorok w Kościele i w demokracji. Bardzo gorąco, serdecznie dziękuję księżom, księdzu profesorowi Janowi Przybyłowskiemu, który jest kierownikiem Katedry Teologii Pastoralnej i Nauk Pomocniczych Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, jak również księdzu doktorowi Zenonowi Hanasowi, pełnomocnikowi do spraw współpracy międzynarodowej Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego, i ksiądz doktor również jest prowincjałem Pallotynów. za udział, za przybliżenie nam tego tematu. Gorąco serdecznie jeszcze raz dziękuję.
Dziękujemy bardzo i zapraszamy na antenę radiową.
Zapraszamy na antenę radiową, a Państwa też zapraszamy, by te rozmowy niedokończone tą drogą mediów społecznościowych przekazywać innym. Będą dostępne, już są dostępne zresztą na stronie tvmyślniktrwam.pl, za chwileczkę na portalu Radia Maryja też będą dostępne. I oczywiście spotykamy się też w części radiowych rozmów niedokończonych. Dziękuję Państwu. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja zawsze Dziewica.